XTB wyceniane na tam 10 miliardów złotych, skromne.
Podłoże bardzo często jest emocjonalne. Kryptowaluty powodują abstrakcyjne oczekiwania z potencjalnych zysków. Jeden tweet po prostu już może spowodować, że te wahania są olbrzymie. No nie chciałbym użyć słowa dominujemy, ale nie mam w tej chwili innego słowa, więc powiem, że dominujemy. Nie pójdę do więzienia, jestem we wszystkim najlepszy i dlatego jestem prezesem. Więc trochę mnie zaskoczyłeś tym przykładem, ale dobra, przyjmuję, choć boli. Głód osiągania sukcesu firm, z którymi my konkurujemy, jest tak samo duży jak nasz.
Albo jesteś genialnym aktorem, albo w każdym wywiadzie wydajesz się super wychillowanym gościem.
Zupełnie nie masz racji.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Omar Arnaut. Menedżer, strateg biznesowy i ekspert rynków finansowych. Prezes zarządu XTB, jednego z największych na świecie domów maklerskich notowanych na giełdzie. Ruszajmy!
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na institutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o inwestowaniu, przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie, ale też o polskiej myśli przedsiębiorczej, można powiedzieć, o polskich firmach, o polskim biznesie, o tym, jak polski biznes rozwija się międzynarodowo, co jest niestety jeszcze zbyt rzadkie, więc tym bardziej cieszę się, że mamy okazję porozmawiać dzisiaj z prezesem firmy XTB, wycenianej na, w zależności od dnia oczywiście, no ale na jakieś tam 10 miliardów złotych skromne, czyli firmy jednak dosyć niemałej, jest z nami Omar Arnaut.
Dzień dobry.
Cześć. Witam już serdecznie, oficjalnie teraz.
Tak.
Przed naszym dzisiejszym spotkaniem nagrywaliśmy inny wywiad z osobą, która się generalnie interesuje też przedsiębiorczością, ale nie interesuje się inwestowaniem i gdy jej powiedzieliśmy, gdzie teraz jedziemy, no to ona powiedziała, nie kojarzy tej firmy. I to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że w Polsce rzeczywiście, jak ludzie się dzielą na tych jakichś takich, jakaś taka bańka, którzy inwestują na giełdzie, a inni nie kojarzą firmy, która jest w sumie jedną z największych prywatnych, niepowiązanych z państwem firm. I to jest trochę przykre. To, przyznam szczerze, to jest trochę przykre, że ta nasza przedsiębiorczość, jak już wychodzi, to my o niej nie mówimy, nie nagłaśniamy tego i tak dalej. Od razu dodam zatem na początek tego wywiadu, bo wy jako XTB mocno na YouTubie jesteście obecni zawsze w kadrze, na przeróżnych kanałach, więc ja dodam, że to nie jest ani wywiad żaden sponsorowany, ani organizowany, wręcz przeciwnie, to my się odezwaliśmy tak naprawdę do was, bo mnie ciekawi ta cała historia i to, jak to wszystko działa. Potężna firma, 1600 osób, międzynarodowa firma, rozwijająca się lawinowo ostatnimi czasy. To jest temat, który uważam warto poruszać nie tylko w kontekście inwestowania, giełda i tak dalej, tylko właśnie też przedsiębiorczości ogólnej. Więc ja bym zaczął może od tego, dlaczego tak jest, że jak mam jakichś znajomych w Stanach, to oni wszyscy albo inwestują na giełdzie, albo orientują się przynajmniej. I to dużo bardziej ich orientowanie się wykracza poza tym, że o, to można kupić akcje Tesli, tylko raczej wiedzą. Jest to jakby normalne. W przestrzeni publicznej wszyscy wiedzą, że giełda to jest normalna rzecz, tam się inwestuje, tam trzeba wrzucać hajs i tak dalej. I nawet ci, którzy są totalnie zadłużeni w kredytach studenckich i życia nie ogarniają finansowego, to jednak coś tam na giełdę wrzucają. Natomiast w Polsce jest właśnie ta bańka, o której wspomniałem, są jacyś tam inwestorzy giełdowi i tak dalej. No i jest nicość. Tak, są ludzie, którzy generalnie pokochali jak już to albo tylko konsumpcję, albo nieruchomości ewentualnie. No i to się kończy, więc czy wy to widzicie, że faktycznie tak jest? No bo jesteście na kilku różnych rynkach i czy jest coś takiego właśnie rzeczywiście, że my w Polsce to jakoś z tą giełdą, no nie wiem, nie jesteśmy z nią za pan brat, jeszcze jakoś nie ma tej kultury inwestowania na giełdzie, czy może po prostu mi się wydaje?
Czy nie, to na pewno ci się nie wydaje. Odkąd była pandemia, no 5-6 lat temu, to myślę, że to było takie olbrzymie przyspieszenie pod względem takiej świadomości inwestycyjnej, no bo osoby, o których w życiu bym nie pomyślał, że mogłyby inwestować, nagle zaczęły mówić o tym, nie wiem, no a widzieliście, co się dzieje na złocie, a mój ojciec jest pilotem i się zastanawiam, co zrobić z United Airlines, jak ta pandemia się skończy. I myślę, że tak naprawdę odkąd się pandemia zaczęła, to był taki naprawdę fast forward, no duże przyspieszenie pod względem takiej świadomości inwestycyjnej. My to natychmiastowo zobaczyliśmy, ale niezależnie od tego olbrzymiego przyspieszenia, które nastąpiło w Polsce, no to liczba osób inwestujących w Polsce jest ciągle no mikroskopijna po prostu w porównaniu i do Zachodu i do Stanów, jak sam zresztą wspomniałeś. W Polsce szacuje się, że kont inwestycyjnych jest, nie wiem, z 2 miliony, a szacuje się, że osób, które kupiły choćby jedną kryptowalutę, no to jest między, nie wiem, 3,5-5 milionów. No i to trochę pokazuje tą olbrzymią dysproporcję, że to nie jest tak, że Polacy nie interesują się inwestowaniem, spekulacją i tak dalej, tylko nie ma tej kultury inwestycyjnej, taka zresztą, jak sam wspomniałeś, w Stanach. Zresztą tak naprawdę od przemian gospodarczych, zresztą to, co wynika z historii, to w Polsce na pewno jest dużo większa awersja do ryzyka niż jest w Stanach. Ale myślę, a czy nawet obserwuję, to już nawet nie myślę, widzę, że to z roku na rok bardzo dynamicznie rośnie. Mówi się zresztą o tym, zresztą badania SIIM, czyli Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, pokazują, że z osób, które obecnie inwestują, to ponad 60% inwestuje do 5 lat. I to znowu zgrywa się z pandemią i z osobami, które dopiero zaczęły kilka lat temu. Więc czy nam brakuje dużo do Stanów i do Europy Zachodniej? Zdecydowanie tak. Ale czy ta dysproporcja jest coraz mniejsza z roku na rok? Zdecydowanie tak. Edukacja nigdy nie była tak bardzo dostępna. Współczesne aplikacje inwestycyjne i polskie, i zagraniczne nie były nigdy tak bardzo dostępne. Plus ten próg wejścia, no bo jednak dzięki tym prawom ułamkowym, no to już można naprawdę inwestować od najniższych kwot, więc na pewno to się zmienia, no ale edukacja. Mhm.
To ja może bym tutaj porównał, albo ciebie poprosił o porównanie tak naprawdę. Jak ktoś się interesuje inwestowaniem, ale jest typowym Polakiem, czyli nieruchomości, tak? Mhm. Czyli nieruchomości, to na tym się wszyscy znają jak na futbolu w tym kraju. No ale zastanawiałby się, czemu warto w giełdę? Jeden z tych argumentów właśnie padł przed chwilą, tak? No bo nie trzeba mieć milionów, więc to jest mocny argument na start. Ludzie często liczą jakieś takie procenciki, że tu, nie wiem, tu wynajmie ktoś mieszkanie, to może będzie mieć 6% rocznie, a na giełdzie to zależy w co, jak w S&P 500 to ileś tam, to może więcej, a jak nie, to nie. Czemu warto w giełdę, jeżeli ktoś jest do tej pory słyszał tylko o nieruchomościach, że tak uproszczę oczywiście?
Myślę, że to jeden z ważniejszych punktów to jest ten, o których wspomniałeś, czyli ten próg wejścia. No bo tak naprawdę jak ja patrzę na swoich młodszych znajomych, no to na jakiej podstawie oni mogą zacząć inwestować w nieruchomości w momencie, w którym ich nie stać nawet na własną jeszcze nieruchomość, więc ten próg wejścia jest na pewno niższy w przypadku i giełdy i ogólnie biorąc inwestowania, czyli nie tylko giełdy, ale no jakichkolwiek takich inwestycji. I, no nie wiem, czy nawet kryptowaluty, czy bardziej spekulacyjnych produktów. Tak czy inaczej, próg wejścia jest niższy.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Drugi powód, no to koncentracja. No to w momencie, w którym ktoś zaczyna dopiero inwestować i stwierdza, że dobra, uzbierałem tak dużo na mieszkanie, to wszystko wrzucam w mieszkanie, to znowu 100% koncentrujemy w jedną inwestycję. Kolejny powód, no to płynność. Ja jestem w stanie otworzyć jedną transakcję w tej chwili, czy na giełdzie, czy na jakimkolwiek innym produkcie i dosłownie, nawet nie, że za kilka miesięcy, dni, no to ja jestem nawet w trakcie, w ciągu jednej, nie wiem, dwóch sekund zamknąć tą transakcję, no bo stwierdziłem, że nie, może to jednak nie był najlepszy pomysł, albo jednak pieniądze są mi potrzebne. Więc myślę, że ta płynność jest bardzo tutaj znacząca. No plus rzecz, o której wspomniałeś. 6%. 6% to jest naprawdę aż tak bardzo dużo. To nie jest mało oczywiście, to na pewno nie jest mało. Sam zresztą wynajmuję mieszkanie, ale to nie jest mało. Ale z drugiej strony ja na ETF-ach rocznie jestem w stanie wygenerować lepszą stopę zysku, a nie muszę sprawdzać, czy mieszkanie dalej żyje. Nie muszę tak naprawdę, nie wiem, szukać najemców. W ogóle to nie jest moim problemem w tej chwili. Dlatego chociażby z żoną teraz ja szczerze tak cisnę trochę żonę, że sprzedajmy w końcu to mieszkanie. Na co to mieszkanie? Jak mogę tak naprawdę wszystko zainwestować w ETF i mieć problem z głowy, więc myślę, że to są te główne powody. Próg wejścia, koncentracja i prawdopodobnie ta płynność. Mm-hmm.
No to teraz z drugiej strony kryptowaluty. Tu ktoś, zwłaszcza właśnie Polacy, tak mogą powiedzieć, że no dobra, ale na Bitcoinie to się zarabia 400% i tak dalej. Więc kryptowaluty kontra klasyczna giełda. Co na ten temat mógłbyś powiedzieć?
Ale wiesz co, ja tutaj tak mniej będę w kontrze wbrew pozorom, bo ja myślę, że wszystko jest dla ludzi i chodzi o to, jak sobie należy stworzyć, nie wiem, plan inwestycyjny, żeby zarówno jedna i druga część miała sens, no bo nie oszukujmy się, no z kryptowalutami jest dokładnie jak mówisz, czyli oczekiwania są dużo większe, no bo wahania i ta zmienność jest po prostu olbrzymia, ale z drugiej strony tak samo jak bardzo szybko można na tym zarobić, to dokładnie tak samo bardzo szybko można na tym stracić, tym bardziej, że podłoże bardzo często jest emocjonalne. Jeden tweet po prostu już może spowodować, że te wahania są olbrzymie. Zresztą na żadnej giełdzie, może nie na żadnej, ale rzadko jest tak, kiedy płynne akcje mogą mieć takie wahania, jakie mają, nie wiem, czy Bitcoin, czy alty, czyli nie wiem, 20, 30, 40%, nawet nie raz w trakcie jednego dnia. Więc myślę, że tak naprawdę z punktu widzenia płynności jest podobnie, bo mogę sobie zainwestować w tej chwili w kryptowalutę i niedługo tak naprawdę sprzedać i wszystko jest ok. Dostępność aplikacji ok. Z punktu widzenia, nie wiem, bezpieczeństwa, dzięki temu, że MiCA została wprowadzona w Europie, może jeszcze w Polsce nie, ale tak samo już punkt związany z bezpieczeństwem i atut giełdy trochę jednak będzie zanikał, no bo mam nadzieję, że sami będziemy niedługo mieli kryptowaluty i już nie będzie jednak tego argumentu, że no giełda może paść z dnia na dzień. No nie, no to ten argument tak naprawdę zniknie, więc myślę, że jest to kwestia zbudowania odpowiedniego planu inwestycyjnego, tak żeby część była alokowana w instrumenty mniej ryzykowne, bezpieczniejsze, a część może być poświęcona właśnie na taki bardziej, nie wiem, czy day trading, czy ogólnie biorąc taki aspekt spekulacyjny. Więc nie chciałbym tutaj podawać żadnych przewag, no myślę, że to są kompletnie dwa różne produkty. Jedyna rzecz, o której trzeba tutaj wspomnieć, bo jak kilka lat temu było olbrzymie szaleństwo na kryptowalutach, no to mieliśmy tak naprawdę bardzo dużo klientów, którzy handlowali na instrumentach CFD, na kryptowaluty. No i wtedy ta zmienność się skończyła. I ci klienci wtedy nie odeszli od nas i stwierdzili, że dobra, poszukamy sobie czegoś innego. I problem jest wtedy taki, że kryptowaluty powodują abstrakcyjne oczekiwania z perspektywy potencjalnych zysków i to jest rzecz, która trochę psuje takie codzienne nawyki. No bo jak ja nieraz mówię znajomym, wiecie co, zainwestujcie w ETF-y, zarobicie sobie, nie wiem, od 6, 8, może 10% rocznie, no ale przecież tyle to ja na Bitcoinie zarobiłem. I to jest właśnie taki trochę minus, brak zrozumienia tego, że to nie jest wbrew pozorom normalne. Mhm.
No tak, a w takim razie, co byś radził takiemu inwestorowi, który ma jakiś tam swój plan, naczytał się książek, więc wie, że trochę jednak większa szansa jest przy inwestowaniu długofalowym, że się wyjdzie na plus, no ale założenia, a rzeczywistość to są dwie różne rzeczy, czyli on sobie założył, że będzie inwestować nawet w coś tak zwanego pewnego, choć wiadomo, że rozmawiamy ogólnie o rzeczach niepewnych, bo to jest świat inwestycji, no ale dajmy na to, ktoś sobie tam SP500, tak, coś, co się sprawdzało przez lata i się powinno dalej sprawdzać, no ale nagle jakaś tam wojna wyskakuje, coś politycznego, jakieś newsy, no i jest jakiś taki krach. No i on teraz, logika tam mówi, dobra, już tak było, widać po tych wykresach, że one nie idą prosto do góry, tylko się tam telepią zawsze, no ale ja czuję, że mnie zaraz rozsadzi, w ogóle to jeszcze pieniądze mamy pożyczone, zainwestowane i tak dalej. Czy ty masz jakieś rozwiązanie na to, czy to tylko po prostu trzeba swoje 100 tysięcy stracić w życiu, żeby się nauczyć, że po prostu strategii trzeba się trzymać, a w ogóle ją mieć?
W ogóle ją mieć, to jest myślę, że ważne, ale już dwie rzeczy, o których wspomniałeś w samym pytaniu. czuję. Można czuć, ale te emocje nie powinny wpływać na nasze decyzje, więc jak jest plan, no to powinniśmy się jego trzymać. Bardzo łatwo oczywiście z boku powiedzieć, ale sam wiem ze swojej perspektywy, że to nie jest aż tak łatwe. Z drugiej strony pożyczone pieniądze nie mogą być pożyczone.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Niezależnie tak naprawdę od inwestycji, a może nawet trochę celowo przesadzę tutaj, ale jeżeli coś inwestujemy, no to musimy mieć świadomość, że jest duża szansa utraty części przynajmniej zainwestowanych środków. I teraz w momencie, w którym inwestujemy, no to musimy sobie określić z góry, jakie są nasze oczekiwania, jaki jest horyzont czasowy, ile akceptujemy, że maksymalnie możemy na tym stracić, ale z drugiej strony, jeżeli horyzont czasowy jest, nie wiem, 20-letni, to takie krótkoterminowe wahania, a krótkoterminowe wahania w przypadku, nie wiem, 20-letniej inwestycji, to może być, no nie wiem, no wojna na przykład teraz w Iranie, no to okej, rzeczywiście spadki były na przykład bardzo duże, ale czy to powoduje, że ja powinienem zmieniać swoją strategię inwestycyjną, biorąc pod uwagę, że z punktu widzenia prawdopodobieństwa w ostatnich 20 latach S&P chociażby notował wzrosty. Z punktu widzenia prawdopodobieństwa wojna się skończy. Czy się skończy w tym roku, czy w następnym? No ona się skończy. Więc jeżeli ja bym patrzył na to w części mojego portfela inwestycyjnego, który jest poświęcony inwestycjom długoterminowym, no to niestety, ale trzeba się trzymać krótkoterminowego, znaczy długoterminowego planu i się kompletnie tym nie przejmować. Z drugiej strony, jeżeli to dotyczy już spekulacji i day tradingu i tak dalej, no to myślę, że tutaj zarządzanie kapitałem jest po prostu ultra ważne, bo największym błędem popełnianym przez inwestorów jest zamykanie transakcji zyskownych bardzo szybko, a trzymanie transakcji stratnych długo z nadzieją na to, że to kiedyś wróci, no bo to musi wrócić. Nie musi wrócić, właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że nie wiem, cena złota jest w tej chwili wysoka. Co to znaczy wysoka? No to ta cena, która jest w tej chwili w porównaniu do tego, co było 10 lat temu, to jest bardzo wysoka, ale kto wie, co będzie za kilka lat, więc myślę, że w takim długoterminowym inwestowaniu to trzymanie się jednak planu, trzymanie się prawdopodobieństwa jest kluczowe, ale w takim krótkoterminowym jednak, w krótkoterminowej spekulacji, no to myślę, że to zarządzanie kapitałem jest, no jest chyba esencją właśnie osiągania sukcesu. Mhm.
A czy w takim razie, no bo macie dane milionów ludzi tak naprawdę, tak? Mhm. Więc pewnie macie sporo różnych statystyk i mnie zawsze to zastanawiało, czy w ogóle na takiej spekulacji da się konsekwentnie zarabiać, jak ktoś jest takim day traderem, ale naprawdę day, tak? Że dzień w dzień otwiera, zamyka i tak dalej. No i różne są historie. Wiele osób miało, jest ta magia pierwszej transakcji, że wiadomo, jak się zacznie, to zawsze wychodzi, więc nie wiadomo, jak to działa, no ale jakoś tak jest. No i potem człowiek wzmocniony stwierdza, dobra, no to nie będę tu jakiś frajer, co tam 10-20 lat będzie inwestować, kupować i tak dalej, jakieś tam ideologie typu just buy. Ja tu za tydzień milionerem będę, bo już rozkminiłem cały system. Więc pytanie, już abstrahując oczywiście od tego przekoloryzowywania, czy da się rozkminić ten system, że któregoś dnia budzę się i faktycznie teraz ja jestem takim day traderem, ja już tyle wiem, umiem kontrolować emocje, umiem czytać te wykresy, że faktycznie teraz rok w rok to ja będę wygrany.
Czy tak, czyli pytanie jest takie, czy są osoby, które po prostu zarabiają na spekulacji? Tak.
Konsekwentnie rok do roku.
Zdecydowanie tak, bo ogólnie biorąc, no to prawda jest taka, zresztą ująłeś to idealnie, że z jakiegoś powodu rynek bywa na tyle wredny, że od razu nam pozwala na początku bardzo często zarabiać i wtedy znowu wchodzi problem ego, jestem świetny w tym, co robię, zaraz zwiększę wolumeny, cały czas tak będzie. Ale niestety tak nie jest. I chodzi o to, że im bardziej my patrzymy na dane krótkoterminowe, to w krótkoterminowych danych udział osób zarabiających jest naprawdę bardzo wysoki. Tylko w każdym kolejnym miesiącu, jeżeli byśmy spojrzeli na tą grupę, no to udział tych osób, które zarabiają w długim terminie, się staje coraz węższa. I niestety, ale jak w każdym innym biznesie, bo to dosłownie jest biznes jak każdy inny, udział osób po prostu zarabiających staje się naprawdę bardzo, bardzo niski. Ale to myślę, że tak samo, gdybyśmy spojrzeli, ile restauracji otwieranych na 10 jest zamykanych po kilku latach. No prawdopodobnie 6-7 jest zamykanych nawet po jednym czy dwóch latach. I myślę, że w większości biznesów jest dokładnie tak samo. Tylko to, co zauważyliśmy, to znowu wrócę do tego zarządzania kapitałem, to najczęściej jest tak, że osoby, które zarabiają, nie zarabiają dlatego, że częściej wiedzą, co się stanie na rynku, ale dlatego, że w momencie, w którym nie dzieje się to, co dany inwestor uważa, że powinno się stać, to potrafią stosunkowo szybko, a niektórzy z nich nawet bardzo szybko, w cudzysłowie, przyznać się do błędu i wyjść z tej transakcji, a w momencie, w którym zarabiają, no to utrzymują jednak te zyski dłużej niż te kilka minut czy kilka sekund, bazując na emocjach. Więc czy można zarobić? Zdecydowanie. Tym bardziej, że akurat może nie duża część, ale mamy naprawdę stosunkowo dużo klientów, którzy są z nami od wielu, wielu lat i to są osoby, które też potrafią bardzo dużo zarobić. Mhm.
Czyli jest to możliwe, ale tak jak wszędzie trzeba wiedzę budować wieloletnio. Dokładnie. No i bardzo dobrze. No to teraz tak, bo różne są niepokoje na świecie, o tym wiemy i czasem w przestrzeni, często w przestrzeni publicznej pojawia się temat, że wojna, że coś tam Rosja, że ktoś tam i tak dalej. To już nie będziemy prorokować, bo oczywiście nie mamy pojęcia jak będzie. Natomiast mnie ciekawi, bo też spotkałem się z tym, że ludzie mówią, że dobra, jak ja już inwestuję w nieruchomości w Polsce, to ja jeszcze na giełdzie też nie będę w polskiej firmie, no bo to już jest za dużo do jednego polskiego koszyka. Więc pytanie brzmi, jeżeli faktycznie jakieś tam tanki tutaj wjadą i tak dalej i będzie wojna i nie wiadomo co, to co się dzieje z akcjami, które kupiliśmy przez XTB? Bo tego myślę, że ludzie nie rozumieją, jak to wszystko działa i myślą, no polska firma, no to tam w Polsce na tej ulicy, gdzie mają siedzibę, to pewnie trzymają te akcje. Przepraszam, oczywiście.
Ale... Myślę, że to jest akurat trudne pytanie z tego względu, że dobra, najpierw przejdę przez rzeczy, które są może nie do końca oczywiste, ale my ewidencję naszych transakcji, ogólnie biorąc serwery transakcyjne, mamy nie tylko w Polsce, zresztą mamy nie tylko w Europie, ale również poza Europą, więc tak naprawdę z punktu widzenia działania systemu to wojna by, może nie, że zupełnie by niczego nie zmieniła, tym bardziej, że zresztą w tej chwili nawet inwestujemy w dodatkowe serwery w innych krajach, ale by tak naprawdę dużo nie zmieniła pod względem, znaczy nawet może niczego by nie zmieniła pod względem stabilności systemu, bo tak czy inaczej chcemy, żeby większość naszych serwerów była poza Polską, a nie w Polsce, czyli stabilność systemu to już mamy powiedzmy z głowy. Kolejna rzecz, jeżeli chcemy utrzymać biznes, a nawet go rozwijać, no to można powiedzieć, że przecież jaki to jest problem, żeby, nie wiem, wykupić kilkaset biletów w samolotach, przeprowadzić się, nie wiem, do Chile, do Australii, do Portugalii i po prostu kontynuować ten biznes tamtąd. Więc tak naprawdę z punktu widzenia racjonalności prowadzenia biznesu znowu nie jest to jakiś tam duży problem. Z punktu widzenia stabilności nawet naszych akcji nie jest to, znaczy byłby to na pewno jakiś problem, ale mamy zróżnicowany biznes pod względem krajów, w których działamy, więc wiadomo, że tak czy inaczej biznes w dalszym ciągu by się utrzymał. Tylko pytanie brzmi, jeżeli wojna by się zaczęła w Polsce, czy nie mielibyśmy dosłownie trzeciej wojny światowej, która by objęła dosłownie wszystkie kraje, które są dla nas biznesowo ważne. Więc z punktu widzenia stabilności transakcji, systemu transakcyjnego, no to myślę, że nie jest to zagrożenie, ale jeżeli by ktoś myślał, co się stanie z akcjami XTB, jeżeli by w nie zainwestował i byłaby trzecia wojna światowa, no to by wojna wtedy objęła pewnie 90% krajów, w których XTB prowadzi biznes, więc myślę, że to jakoś bardzo dobrze by nie wyglądało. No ale to są już takie naprawdę drastyczne myśli, więc znowu, z perspektywy inwestowania przez polską aplikację, to myślę, że nie jest to aż tak bardzo ryzykowne, ze względu chociażby na położenie naszych serwerów, na możliwość wyjazdu pracowników, którzy utrzymują po prostu te systemy, ale pod względem lokalnej giełdy, czy nawet giełdy europejskiej, no to myślę, że na pewno byłby bardzo duży wpływ na to. Mhm.
No to teraz jak już mamy większą jasność, to ja bym przeszedł bardziej teraz do biznesu, bo to mnie też ciekawi, ogląda nas też bardzo wielu przedsiębiorców, więc pytanie, jak się w ogóle prowadzi firmę zatrudniającą 1600 osób, bo no wielu polskich, w zasadzie większość wręcz powiem, polskich przedsiębiorców na myśl, że mieliby mieć 10 pracowników, no to już włosy im wypadają po prostu, bo mają jednego i to już im jest wystarczające na całe życie. Więc myśl o 1600 na przykład, a jak rozumiem planujecie mieć tylko więcej, a nie mniej. No to oznacza, że tam się czai metoda, tak? Mhm. Musi to jakoś działać, więc zapytam, jak zbudować firmę, w której jest tyle osób, tyle różnych charakterów, tyle różnych podejść, tyle różnych stanowisk i to działa, funkcjonuje i nie rozpada się.
Czy mógłbym, pewnie kilka lat temu bym odpowiedział na to pytanie, trzeba mieć bardzo dobrych ludzi, którzy nam w tym pomogą i dalej tak uważam, tak? Jakby to się zupełnie nie zmieniło, tylko Kilka lat temu nie byłem świadom tego, że aż tak bardzo szybko będziemy się rozwijali pod względem liczby osób i jak trudne to będzie właśnie z perspektywy zarządzania. I myślę, że rzecz, na którą wbrew pozorom mało firm zwraca uwagę i my zresztą tak samo szczerze mało na to zwracaliśmy uwagę, bo stwierdziliśmy, że przecież XTB to jest taka, przesadzę celowo mówiąc, firma rodzinna, gdzie podejmujemy bardzo szybko decyzje, gdzie nie są rozbudowane struktury, nie ma biurokracji. To jest właśnie siłą tej firmy, tylko że przychodzi pewien moment, gdzie trzeba właśnie stworzyć bardzo jasną strukturę, która pozwoli właśnie zarządzać tak olbrzymimi liczbami osób i pod każdą strukturą oczywiście znowu wracamy do tych świetnych osób, które muszą nam pomóc w zarządzaniu tymi strukturami, ale to, co jest kluczowe nie tylko dla tych menedżerów, dyrektorów, ale dla każdej osoby w firmie, ja wiem, że to są akurat bardzo trudne zmiany, ponieważ sami przez nie przechodzimy w ostatnich kilku latach, to jest bardzo jasno określone cele, wskaźniki osiągania sukcesu dosłownie dla całej organizacji. Czyli to nie jest tak, że jest dział X, Y, Z, my przychodzimy sobie do pracy, jest dobry rok pod koniec roku, no dobra, to wszyscy dostajemy bonusy, wszyscy szczęśliwi jesteśmy, tylko chodzi o to, żeby jednak ownership był nie tylko pod względem mnie, dyrektora, menedżera, ale żeby był tak naprawdę nawet dosłownie do każdego pracownika. I to jest tak jakby rzecz, którą zmieniliśmy tak naprawdę nawet niedawno. Myślę, że niedawno dopiero wprowadziliśmy takie cele dosłownie dla każdej osoby w firmie. Czyli jak ktoś przychodzi do pracy, to wie w danym kwartale, czym się charakteryzuje mój sukces pod koniec kwartału. Co ja albo mój zespół musimy osiągnąć, żeby menedżer, dyrektor, prezes przyszedł do nas i powiedział, wiecie co, super robota. Więc myślę, że połączenie świetnych menedżerów, bez których byłoby to zupełnie niemożliwe, z bardzo jasną strukturą, ale z jeszcze jaśniej określonymi celami i wskaźnikami osiągania sukcesu. Myślę, że to jest kluczowe, a wbrew pozorom wiele firm nie patrzy na to z tej perspektywy. Zresztą sami na to nie patrzyliśmy aż tak bardzo z tej perspektywy, jak to robimy obecnie. Mhm.
Czyli da się zmierzyć wszystko? No bo o ile liczbę klientów, zakładanych kont i tak dalej, czy rozmiaru depozytu nawet, wiadomo, że to są czynniki dosyć łatwe do śledzenia, no ale zastanawiam się, no siedzi grafik, tak? Siedzi grafik w siedzibie XTB, no i co on dostaje? Że jakby jego KPI-em jest, nie wiem, 74 grafiki miesięcznie, czy w sensie, no bo to się wydaje trochę abstrakcyjne, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, tak? To,
jasne.
Gdzie nie wiadomo, co się tak naprawdę będzie działo.
Znaczy w sumie w sytuacji każdego departamentu jest zupełnie inaczej. W przypadku akurat marketingu jest to jest taka dość specyficzna sytuacja w marketingu, bo my stwierdziliśmy, co jest dla nas najważniejsze w dziale marketingu. No to można powiedzieć, że świadomość, nie wiem, budowanie świadomości marki, budowanie świadomości oferty, ale ostatecznie chodzi o to, że po co my budujemy tą świadomość marki, żeby jak najwięcej klientów u nas było, żeby dołączyło do nas jak najwięcej klientów, zresztą mam nadzieję, że ponad milion w końcu pierwszy raz w historii w tym roku i ostatecznie marketing jest rozliczany z czegoś, z takiego wskaźnika, który się nazywa Client Lifetime Value. On z dużym prawdopodobieństwem określa, ile spółka, jaki zysk spółka może wygenerować z każdego klienta, który został, albo z grupy klientów, którzy zostali zonboardowani w danym roku. I teraz, jeżeli my sobie określamy ten potencjalny zysk z klientów, którzy zostali wprowadzeni w danym roku, no to wtedy cały dział marketingu jest z tego rozliczany. Więc wtedy niezależnie od tego tak naprawdę, czy ja jestem grafikiem, czy ja dbam o komunikację, czy ja dbam o PR, to naszym celem łącznym jest wprowadzanie klientów, którzy będą dla spółki wartościowi nie tylko w tym roku, ale przez następne kilka lat. I tutaj akurat w marketingu, dlaczego mówię, że jest specyficzna sytuacja? Ponieważ w dużej mierze, nie mówię, że cały marketing, ale w dużej mierze jest to zbiorcza odpowiedzialność. Mhm.
Kumam, no to teraz tak, właśnie, bo mówisz o tym marketingu i to jest ciekawe, bo małe firmy generalnie to robią tylko marketing, a duże robią też branding. Tu zawsze jest, kończy się taka namacalność, tak? No bo przy takim klasycznym marketingu, zwłaszcza przy właśnie małych projektach, no to ja wiem, że mogę sobie tam zrobić kampanię na Facebookach i tak dalej, Googlach, pomierzyć to, wydałem tyle, z każdej złotówki mam tyle wzrostu. Prosto, łatwo i przyjemnie. No, upraszczam, bo wcale tak nie jest, no, ale generalnie przynajmniej wiadomo, czym się kierować. Natomiast dajemy zyliony Zlatanowi, żeby był na plakatach i mówił, że zarabiam w XTB. No i teraz jak w ogóle wiedzieć, czy te zyliony to się zwracają, czy się nie zwracają?
Z marketingiem, jak zresztą dyrektor marketingu w XTB mówi, to jest trochę właśnie, jak ty mówiłeś, czy o piłce nożnej, czy o nieruchomościach. Niby każdy się zna na marketingu, ale no bo każdy, przecież no każdy wie, czy to jest reklama ładna, czy nieładna, czy mi się podoba, no to trochę jak właśnie z piłką nożną, czy z pogodą, ale tak do końca nie jest. No to trzeba mieć naprawdę świetnych specjalistów. Ja dopiero sobie kilka lat temu też uświadomiłem, że muszę w pewnych momentach przestać się wymądrzać na temat tematów, w których nie jestem aż tak dobrym specjalistą, bo są po prostu ode mnie lepsi. I strategia marketingowa u nas w przeciwieństwie do wielu firm w naszej branży była prowadzona bardzo bezpiecznie. Czyli tak naprawdę jeszcze kilka lat temu to my o słowie branding nic nie mówiliśmy. Skupialiśmy się przede wszystkim na takim performance marketingu, czyli wszystko, co jest związane z Googlem, Search, GDN, YouTube i tak dalej. Skupialiśmy się na social media i to był jakby ten pierwszy etap. W drugim etapie stwierdziliśmy, że okej, moglibyśmy się skupić teraz na brandingu, ale z drugiej strony, jeżeli my się skupimy na out of home, czyli czy na outdoorze, czy na telewizji, na radio, to my konkurujemy wbrew pozorom z McDonald'em i z Coca-Colą. I to nie jest przesada, bo chodzi o to, że wiadomo, że my nie konkurujemy dokładnie w tej samej branży, ale na pewno konkurujemy dokładnie o taką samą atencję. I my nie jesteśmy w stanie z nimi wygrać i na pewno nigdy nie wygramy, bo to nigdy nie będą takie same budżety marketingowe. No i wtedy był taki pomysł, że musimy zdominować jakiekolwiek terytorium. I teraz, jak nie jesteśmy w stanie rywalizować z McDonald'em i Coca-Colą w tym obszarze, no to stwierdziliśmy, że internet musi być w takim razie tym miejscem, w którym my dominujemy. I zresztą sam o tym wcześniej wspomniałeś, że w internecie gdziekolwiek byś nie poszedł, czy nie wiem, znany kanał geopolityczny, czy związany z piłką nożną, czy z MMA, czy z rzeczami, które w ogóle tak by są niezwiązane z tym kompletnie, co, znaczy nie robią, no tak samo są niezwiązane, no to my w Polsce w internecie, myślę, że no nie chciałbym użyć słowa dominujemy, ale nie mam w tej chwili innego słowa, więc powiem, że dominujemy. Gdzie nawet nieraz, o ile sam staram się wiedzieć, co robimy w każdym kraju, to sam nieraz jestem zaskoczony, jak wchodzę na jakiś kanał, to my tam znowu jesteśmy. Zresztą w zeszłym roku, jak były wybory prezydenckie, to wydaje mi się, że albo każdy, albo prawie każdy kandydat na prezydenta trzymał kubek z logo XTB. I to jest świetne. Więc udało się zdominować pewien obszar. I teraz w momencie, w którym się dominuje jeden obszar, plus jeszcze do tego skupia się na tym performance marketingu, no to niestety, ale dochodzimy do pewnego sufitu pod względem pozyskiwania większej liczby odbiorców, dotarcia do większej liczby odbiorców. I wtedy jest ten problem, o którym mówiłeś na początku z poprzednim gościem, że nie wiemy o XTB. To jest taki problem niektórych zresztą krajów, w których jesteśmy, że jeżeli ktoś się interesuje inwestowaniem, no to w takiej Francji zna XTB, ale jeżeli ktoś się nie interesuje, to nie zna. Ja zresztą wczoraj, podając dokładnie tam sobie ten sam przykład komuś w pracy, powiedziałem, że w Polsce to już niezależnie od tego, czy ktoś się interesuje inwestowaniem, czy nie, to raczej zna XTB, więc trochę mnie zaskoczyłeś tym przykładem, bo mi się wydawało, że dosłownie już każdy zna XTB, ale dobra, przyjmuję, choć boli. Ale
może właśnie, to była ostatnia osoba i już
Mam nadzieję. Ale wracając, i wtedy właśnie trzeba się skupić na brandingu. Branding jest ważny, wiadomo, nie tylko z punktu widzenia rozpoznawalności oferty, nie tylko z punktu widzenia rozpoznawalności marki czy ze zwiększonego zaufania, ale branding jest też ważny ze względu, teraz znowu to jest dziwne, bo będę mówił o brandingu niefunkcjonalnym, tylko że my tak naprawdę pierwszy raz w naszej historii w czwartym kwartale w zeszłym roku mieliśmy reklamę z brandingiem niefunkcjonalnym. Więc zawsze w historii niby mieliśmy te reklamy, niby robiliśmy branding, ale nie oszukujmy się, to nie jest branding, no bo branding to nie na tym polega branding, że wychodzi na przykład ambasador marki i mówi, w XTB można inwestować bez prowizji w akcje i ETF-y. No dobra, ale to nie jest tak naprawdę branding, bo nie mówimy o brandzie, tylko mówimy tak naprawdę o produkcie, który jest bardzo dobry. I dopiero tak naprawdę w czwartym kwartale mieliśmy, według mnie, świetną reklamę ze Zlatanem, gdzie Zlatan po prostu gdzie wiele osób tak naprawdę zaczyna inwestować, gdzie Zlatan tak naprawdę nie mówi o konkretnych produktach, że mówi o tym, że inwestowanie to jest pewnego rodzaju mindset, sposób myślenia, sposób życia, że my tak ciężko pracujemy na swoje pieniądze i pieniądze powinny pracować dla nas. I to jest dopiero taki prawdziwy branding emocjonalny. I dlaczego on jest nam potrzebny? O ile w Polsce, i znowu nie chciałbym, żeby to zabrzmiało arogancko, ale w Polsce z punktu widzenia produktowego, no to myślę, że poza wyjątkami, gdzie ktoś na przykład ma wyjątkowe potrzeby, to mamy po prostu najlepszy produkt inwestycyjny. Uważam, że mamy najlepszą aplikację, najlepsze warunki cenowe, bardzo szeroki wachlarz produktów i tak dalej, ale za kilka lat będzie tak, że my będziemy konkurowali nie tylko w Polsce, ale w innych miejscach z firmami, które mają bardzo zbliżone produkty do naszych, no bo jest jednak ograniczona liczba produktów i teraz jeżeli jest ograniczona liczba produktów, to wtedy wchodzi właśnie w grę ten branding emocjonalny, żeby jednak odbiorcy nas lubili, żeby wybierali nas, nas nie tylko na podstawie właśnie tych powodów funkcjonalnych, tylko żeby nas wybierali tak po prostu. No bo, nie wiem, podam przykład. Nie wiem jak z tobą jest, ale ja wiem, tak jakby ja się łapię na tym. Ja zawsze kupuję telewizory Sony. I tak sobie zacząłem myśleć, czy jest jakaś logika? No ja się na tym zupełnie nie znam, czy to jest Samsung, czy Sony. No ale sobie tak myślę, że moi rodzice też zawsze kupowali Sony. Dlaczego większość moich butów do chodzenia sportowych to Nike? Bo mi ojciec kupował Nike z dzieciństwa. To nie są racjonalne wybory. I bardzo często, zresztą no, ekonomia behawiorystyczna zresztą jest świadectwem tego, my nie podejmujemy decyzji racjonalnie, o ile każdy z nas myśli, że okej, to jest naprawdę bardzo racjonalne podejście. No nie, bardzo często nie jest. I chodzi o to, że naszym celem jest to, żeby racjonalnie rzeczywiście mieć najlepszą technologię, najlepszą ofertę, żeby klienci naprawdę, jeżeli ktoś już podejmuje racjonalną decyzję, żeby rzeczywiście nas wybrał, ale też walczymy o to, żeby ci, którzy podejmują decyzję mniej racjonalnie, żeby również ją podjęli w naszą stronę. I wtedy wchodzi ten branding. Tylko to jest dług, wiesz, sam zresztą wspomniałeś o tym, że czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. My to zrobiliśmy bezpiecznie. Najpierw zrobiliśmy to, co jest tak jakby bardzo policzalne i dopiero później zaczęliśmy się skupiać na aspektach, które są znacząco mniej policzalne i ciężko to po prostu będzie policzyć. Wiadomo, że można patrzeć na Google Trends, wiadomo, że można popatrzeć na wzrost, nie wiem, zainteresowania w różnych tam aplikacjach marketingowych, ale to w krótkim terminie się to po prostu nie przekłada tak natychmiastowo, ale w dłuższym terminie, no to widzimy chociażby w takich krajach jak Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja. My po prostu już przez to, że tak bardzo skupiliśmy się na tym najwyższym poziomie lejka marketingowego, czyli na poziomie świadomości, to my po prostu w tej chwili dołączają do nas tak wysokie liczby klientów, że szczerze uważam, że jest nawet jakieś prawdopodobieństwo, że w tym roku więcej klientów polskich u nas założy konta niż się dzieci urodzi. I to myślę, że to jest właśnie trochę jednak efekt brandingu.
Czyli trzeba, jak jakiś polityk nas ogląda, no to już mamy rozwiązanie kryzysu demograficznego, trzeba brandować robienie dzieci po prostu.
Szczerze uważam, że, przepraszam, że wchodzę w słowa, ale zdecydowanie uważam, że tak, no bo ja wiem, że to nie o tym mieliśmy teraz rozmawiać, ale to jak mówimy sobie po prostu, nie wiem, 500+, czy te różne inne pomysły, to jest funkcjonalność. To znowu mówimy tutaj o brandingu funkcjonalnym. Jeżeli byśmy tak naprawdę pod to stworzyli naprawdę jakąś historię, która by rezonowała z nami, no to ja myślę, że to jest wbrew pozorom też metoda na to.
Może ktoś... No, dobra. Dokładnie, kończy mój optymizm. Szybciej niż to zdanie. Ale a propos optymizmu, bo jesteście jedną z niestety nielicznych polskich firm, które wychodzą za granicę. Ciekawi mnie, czy to wyszło organicznie na zasadzie, że któregoś dnia patrzycie i mówicie, kurczę, no mamy tyle kasy i takie efekty, że w zasadzie można by to podwoić, dodając kolejny kraj. Czy może taka była wizja od początku? Jak to się robi, bo polscy przedsiębiorcy mają do tego jakąś taką straszną awersję, że tak mało polskich firm wychodzi za granicę, a mamy przecież jednych z najlepszych przedsiębiorców na świecie. Tylko że zamknięty w piwnicy.
Czy takie decyzje były podejmowane w momencie, w którym podejmowaliśmy decyzje też trochę bardziej pochopnie, trochę bardziej emocjonalnie, no bo tak naprawdę ja dołączyłem do XTB w 2007 roku. W 2007 roku XTB organizował bardzo duży konkurs inwestycyjny. Tak naprawdę od momentu tego konkursu, no to trend był już tylko wzrostowy. I teraz patrząc na to, że okej, jak wydajemy pieniądze na marketing, robimy konkurs inwestycyjny, zadziałało to w Polsce, to dlaczego nie zrobić dokładnie tego samego w całej Europie, tym bardziej, że unijne paszportowanie na to pozwalało. Czyli tak naprawdę rozpoczęcie działalności w innym kraju w Unii Europejskiej było bardzo łatwe. Więc tak naprawdę wtedy zaczęliśmy po prostu masowo otwierać oddziały. Pierwszym oddziałem był oddział czeski, później przyszło wiele, wiele innych, między innymi właśnie Francja, Niemcy, Rumunia i tak dalej, i tak dalej. I to, co ciekawe właśnie, że w krajach, w których konkurs inwestycyjny wtedy zadziałał, czyli był bardzo popularny, to osiągaliśmy sukces. A jeżeli ten konkurs nie był popularny, to nie osiągaliśmy sukcesu. I to było takie myślenie, no ale dobra, no nie działa, no to nie działa. I wtedy tak naprawdę patrzyliśmy na marketing zupełnie inaczej. Ogólnie to były kompletnie inne czasy, więc czy była wtedy racjonalność? Racjonalność polegała na tym, że jeżeli udało się w Polsce, to dlaczego ma się nie udać za granicą? Paszportowanie jest proste, zbyt wiele nie ryzykujemy, spróbujemy, w najgorszym wypadku po prostu się wycofamy i zresztą się wycofaliśmy. Mieliśmy wtedy oddziały w Mediolanie, mieliśmy w Budapeszcie i po prostu się z nich wycofaliśmy, no bo się nie udało i tyle. Więc biorąc pod uwagę zysk do ryzyka, to taki tok myślenia miał dużo sensu. Tylko, że dziś inaczej myślimy, dużo bardziej myślę strategicznie, dużo bardziej jednak kompleksowo, tylko że ta kompleksowość też nas doprowadziła do takiej sytuacji, w której sami stwierdziliśmy, że otwieranie kolejnych oddziałów nie ma dla nas żadnego sensu. I już mówię dlaczego. Ponieważ, nie wiem, jeżeli na przykład Amerykanina w wieku od 25 do 40 lat byśmy zapytali teraz, a gdzie byś chciał inwestować, to by powiedział w Robinhoodzie. W Europie nie ma żadnego wyboru, który jest tym natychmiastowym pierwszym, czyli nie ma żadnej Coca-Coli, McDonalda, który jest tym pierwszym wyborem. I dla nas najważniejszym celem jest w tej chwili właśnie byciem tego Robinhooda europejskiego i myślę, że akurat z perspektywy akurat prawdopodobieństwa, no to myślę, że mamy zdecydowanie największe szanse, żeby być właśnie tym pierwszym wyborem w Europie i dlatego nie chcemy się skupiać na innych obszarach w takim stopniu, w jakim się skupiamy na Europie, żeby nie stracić właśnie ten fokus. Ale wracając jeszcze kilka lat wstecz, w momencie, w którym jeszcze nie myśleliśmy w ten sposób i wybieramy sobie jakiś oddział zagraniczny, to zawsze się zaczyna od badania aspektu regulacyjnego. Jeżeli regulacje są adekwatne do osiągnięcia sukcesu, i jest to legalne i są bardzo jasne regulacje, to jest jakby dla nas najważniejsza rzecz. No bo tak, to jest wiele krajów, w których bardzo chętnie byśmy byli, ale po prostu nie ma takich regulacji. Dlatego chociażby wybraliśmy Chile, dlatego wybraliśmy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z tego względu, że po prostu ta jasność i transparentność były tam po prostu na kompletnie innym poziomie niż inne kraje w tamtych rejonach.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
Kolejny aspekt to jak wygląda aspekt konkurencji. To w Chile akurat konkurencji międzynarodowej wtedy nie było i dlatego stwierdziliśmy, że to jest dla nas bardzo dobry obszar. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich była akurat odwrotna sytuacja. Była olbrzymia konkurencja, ale niewiele konkurencji takich bardzo dużych, międzynarodowych, z własną technologią, z wieloma produktami, dlatego tam stwierdziliśmy, że wejdziemy. Ale później kolejne kroki, no to oczywiście współpraca ze świetnym dyrektorem lokalnym, który ma ten lokalny know-how i tak dalej, bez którego zresztą taki sukces nie byłby możliwy. Czyli reasumując, decyzje na początku były bazujące na tym, że jak w Polsce się udało, to gdzie indziej też się uda. Później były takie, że gdzie są regulacje, żeby też się skupić na innych rynkach, bo w Europie już wiemy, jak się ten biznes robi. No ale teraz mindset jest jednak taki, że skupiamy się na Europie plus Chile i Emiraty, no bo one po prostu sobie zasłużyły na to, żeby być traktowane jak europejskie rynki, no bo po prostu się bardzo przekładają na biznes.
No to teraz tak, bo dużo mówisz o tych konkretnych ludziach, z którymi działacie, których zatrudniacie, czy o dyrektorach regionalnych, no ale też nawet w Polsce, bo widać to, choćby po apce właśnie, o której tutaj wspomniałeś parę razy, mi się kiedyś zdarzyło w ciągu jednego tygodnia założyć konta u 4 brokerów, w tym XTB, no i naprawdę to było porównanie tych 4, znaczy tamtych 3 z wami, to było jakbym po prostu, no jakby teraz ktoś, nie wiem, z jakiejś wioski w Afryce poleciał do Chin, tak, i zobaczył, że rzeczywistość jest inna, tak, i to tak wyglądało, tam coś nie działało, coś było białe, dziwne, jakieś skaczące, wyglądało jak jakiś, nie wiem, no, nawet taki Amazon przecież w porównaniu do naszych polskich platform wygląda dosyć biednie, więc to też tak... Tak to właśnie było, no a przecież tamte firmy też chyba zatrudniają jakichś sensownych ludzi, robią rekrutację, też mają kapitał i tak dalej, no a jakoś potem się patrzy na te ich apki i tam nawet nie wiadomo jak otworzyć konto, jak zamknąć, gdzie kliknąć, to nie działa, a potem trzeba pisać do kogoś, no, no dziwne to było, a patrzę, a to w XTB sobie z karty przelewam i mogę za 4 minuty mieć akcje kupione, więc na mnie to zrobiło wrażenie i pamiętam to, mimo że to już było lata temu, bo przecież każdy chce mieć dobrych ludzi w zespole, tak? To tamci też chcą, no ale jak to się w takim razie dzieje, jak to się robi, bo to, że tak trzeba, to każdy wie, no ale to jak, no jest nowe stanowisko, 1600 stanowisk na przykład, no to wprowadzacie nowy kraj, na przykład trzeba obstawić, powiedzmy skromnie, 30 osób na start. Mhm. Jak zrobić, żeby to było 30 porządnych osób, a nie jakichś zupełnie randomów, którzy akurat przechodzili ulicą?
To tylko pytanie. Czy pytanie w takim razie dotyczy właśnie tej łatwości UX-a, czy pytanie dotyczy bardziej ludzi i jak się zatrudnia dobrych ludzi? Bo to są jakby dwie różne rzeczy.
Tak, natomiast właśnie ten UX wykorzystałem to na podejście jako do tych ludzi, bo myślę, że za tym musieli siedzieć ludzie, którzy w ogóle rozumieją takie rzeczy, których ja na przykład nie rozumiem. Tak, ja umiem ocenić, czy apka jest dobra, czy zła, jak już korzystam z niej, no ale jakbym miał wymyślić apkę i powiedzieć, co zrobić, żeby apka była dobra, to ja nie wiem.
Czy to w sumie może odpowiem na oba pytania. Więc z perspektywy akurat UX-u, no z jednej strony oczywiście zatrudniamy świetnych specjalistów i tutaj tak jakby głęboko jestem przekonany, że tak jest. Robimy bardzo, ale moglibyśmy jeszcze pewnie wyższą liczbę, ale tak czy inaczej w przeciwieństwie do wielu firm robimy sporo testów AB, żeby zobaczyć, co lepiej działa, żeby nie było tak, że mi się wydaje, że to jest ładniejsze, prostsze i tak dalej, ale komuś innemu się wydaje, że co innego, ale w końcu tak naprawdę dla klienta będzie zupełnie co innego. Nasi specjaliści z UX-a spotykają się zresztą z naszymi klientami, robią takie po prostu warsztaty, że dają klientom zadania. Proszę, drogi kliencie, masz aplikację XTB, wpłać środki, wypłać środki, znajdź taki produkt, otwórz transakcję i tak jakby badamy schematy zachowania też klientów. Ale z drugiej strony wracam tutaj do jednej rzeczy i dlatego połączyłem te pytania, bo zaraz to będzie połączone z drugą częścią. Ale ostatecznie, co jest dla nas najważniejsze? Najważniejsze jest tak naprawdę, żeby klient od momentu otwarcia transakcji, żeby klikając w miejsce zdeponuj środki, żeby rzeczywiście te środki przeszły, żeby nie było żadnej blokady, żeby było jak najmniej kliknięć. Więc tak naprawdę mówiąc o tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli te kwestie związane z jasno określonymi celami, targetami, KPI-ami, to wiele zespołów, i to nie jest tylko zespół UX-a, tylko zespół, który jest odpowiedzialny chociażby za płatności, zespół, który jest odpowiedzialny za onboarding, wiele innych zespołów ma targety, które po prostu bazują na procesach, czyli żeby to było proste dla klienta, żeby później wiązało się z wysoką liczbą reklamacji, bo na to też patrzymy, że liczba reklamacji procentowo nie może przekroczyć pewnego poziomu i tak dalej, jak szybkie wpłaty, jak szybko różne procesy. Tutaj jakby nieskończona jest praktycznie liczba tych procesów. I chodzi o to, żeby to nie było tak, że nam się wydaje, albo testy AB pokazały, że jest tak i tak, jak to pomogło firmie osiągnąć te cele, na których firma się w tej chwili skupia. Czyli czy klient kupił sobie plany inwestycyjne? Ile klientów kupując plany inwestycyjne wycofało się z nich, pomimo że byli już na ostatnim kroku? Ilu klientów stworzyło plany inwestycyjne, a nie zdeponowało środki? Ile klientów się skontaktowało z nami po stworzeniu planu inwestycyjnego, nie wiedząc, co później z tym zrobić? I to dotyczy praktycznie każdego procesu w firmie. My mamy jeden dział, znaczy w sumie dwa działy. Dział Data Warehouse, czyli hurtownia danych, który oczywiście karmi z danymi, ale z drugiej strony dział Business Intelligence, który tworzy na tej podstawie raporty dla każdego departamentu w firmie i wtedy widzimy, czym jest miarą sukcesu. I teraz wracając do pytania, jak zatrudniać dobrych ludzi, nie wiesz o tym, jak zatrudniać dobrych ludzi, bo nie wiesz tak naprawdę, ktoś może świetnie się sprzedać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a w końcu to będzie wyglądało, załóżmy, dramatycznie w momencie, w którym ta osoba zacznie pracować. I dlatego jasno określone cele nie są subiektywne, bo jeżeli dołączy do nas osoba, która będzie otrzymywała świetne wynagrodzenie, ma świetne doświadczenie, a tak naprawdę zobaczymy po 2-3 kwartałach, że te wszystkie wskaźniki, które są dla spółki ważne, a nie subiektywnie dla tej osoby ważne, są na tym samym poziomie, na którym były, albo ledwo co rosną, to jest dla mnie wtedy definicja osoby, która nie jest odpowiednio dobra, może jest dobra, ale nie dla nas. I to jest takie podejście już, żebyśmy jak najmniej subiektywnie podchodzili do pracowników, do wynagrodzeń, do podwyżek, że to nie jest, no bo nie oszukujmy się, ale sam pewnie też masz tak, że są osoby, które bardziej lubisz, więc też prawdopodobieństwo podwyżki jest zawsze większe, mniejsze w przypadku osób, które mniej lubisz, a może naprawdę robią świetną pracę. Więc w przypadku właśnie tak jasno zdefiniowanych celów, to już nie ma czegoś takiego, ja wiem, kto jest dobry po jego wynikach. Jeżeli ktoś tak naprawdę przez rok nie osiąga swoich targetów, to jakkolwiek by dobry on nie był, to jest albo szansa, że ja daję tej osobie złe targety, ale to ja nie wierzę w to, że ja po prostu przez okres roku będę ciągle dawał złe targety, no bo to po prostu by musiało być, nie wiem, ciągle flat, no albo to jest osoba, która jest niewłaściwa, więc znowu kwestia zdefiniowania targetów i celów i miar osiągania sukcesu dla każdego, który pracuje w firmie.
A czy w takim razie, bo od razu mi się tak pomyślało, że w Stanach standardem jest budowanie kultury organizacyjnej, duży nacisk się na to kładzie. W Polsce generalnie mam wrażenie, że tylko korporacje, wręcz tylko korporacje wierzą w to, że to ma jakikolwiek sens, a takie klasyczne firmy, nawet jak już są duże, ale jednak wywodzą się z takiego dziada, pradziada i tak dalej, no to w ogóle albo o tym nawet nie słyszeli, albo jak słyszeli, to mówią, a to jest taka ściema, że każda firma to ma świetną kulturę i są wspaniali, chcą budować największą wartość dla świata i tak dalej, misja, wizja, opowieści, skrypty. Więc zastanawiam się na przykład, bo z drugiej strony kultura tworzy się też trochę sama w oparciu o te osoby na czele danej firmy. Czy jak jest osoba na przykład, która ewidentnie do waszej kultury nie pasuje. Ciężko się z nią gada, jest generalnie, no właśnie, tak jak wspomniałeś, że kogoś, nie tylko ty nie lubisz, ale nikt go nie lubi, ale KPI to on ma najlepsze z całego zespołu. To trzymamy, nie trzymamy, co robimy?
Zdecydowanie trzymamy. Są takie osoby, bo akurat co do budowy tej kultury, to my akurat w ostatnich, nie wiem, może półtora roku, przeprowadziliśmy sporo zmian właśnie związanych i z kulturą firmy, i z strukturami. Ogólnie takie zmiany typowe związane z działem talent. I sporo rzeczy źle zrobiliśmy, sporo rzeczy dobrze zrobiliśmy i chociażby niektóre z nich to były takie właśnie, za przeproszeniem, właśnie konkursy popularności. I teraz są osoby, które po prostu w takich ankietach kwartalnych otrzymywały naprawdę tragiczne po prostu wyniki, bo nie wiem, no, ta osoba jest taka i taka, potrafi być nieraz, nie wiem, oschła, nieraz mnie nie wspiera i tak dalej, ale później sobie patrzę tak naprawdę na KPI-e tej osoby i one są rewelacyjne. I mnie ostatecznie, wiadomo, że to nie może być tak, że ta osoba przychodzi do firmy i jest dla ludzi niemiła, albo że, no nie wiem, robi coś ewidentnie złego, to wiadomo, może tak nie może być, ale ostatecznie dla mnie KPI zawsze będzie ważniejsze od tego, czy ktoś jest, nie wiem, ulubieńcem towarzystwa, czy nie. To jest dla mnie tak jakby, znowu, lekko przesadzam, bo jedną z sił firmy jest właśnie to takie DNA, że my wbrew pozorom, my naprawdę się lubimy, albo duża część jednak ludzi się lubi. Ja tak szczerze, znowu, może to zabrzmi głupio, ale idąc w poniedziałek do pracy, ja się nieraz nawet tak cieszę, jakbym szedł po prostu do szkoły, do moich znajomych. I to nie jest tak, że idziemy i się bawimy jak w szkole, ale naprawdę lubię tych ludzi. Więc
ty do szkoły chodziłeś? Proszę. To mam inne wspomnienie.
Tak, naprawdę ze szkoły? Okej, to ja akurat lubiłem szkołę. Ale to chodzi o to, że możemy się lubić, możemy się średnio lubić, ale ostatecznie dla mnie ten KPI jest ważniejszy. Ale wracając jeszcze do tego, o czym mówiłeś, czyli ta kultura organizacyjna, to my dopiero ją zaczęliśmy, o ile znowu uważam, że ta kultura zwyciężania, sukcesu, popychania się, żeby osiągać kolejne, nie wiem, tam sukcesy, zawsze w nas to było, no bo myślę, żebyśmy nie byli tam, gdzie jesteśmy, gdybyśmy tacy nie byli sami z siebie i to na pewno jest, ale myślę, że to jest ważne, szczególnie w sytuacji, w której zatrudniamy tak wysoką liczbę osób, żeby to nie było tak, że tylko osoby, z którymi, nie wiem, że najważniejsze, nie wiem, 20-50 osób w firmie ma tą mentalność zwycięską, tylko chodzi o to, że w momencie, w którym zatrudniamy kogoś, żebyśmy już wiedzieli od razu, czy on jest dobrym po prostu dopasowaniem do firmy i czy ta osoba będzie rozumiała, że kultura jest firmy taka, a nie inna, że to jest firma, w której, teraz będę dawał jakieś tam przykłady, no bo tego jest więcej, ale że to jest firma, w której trzeba brać pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Czyli to nie jest tak, że ojej, no ale mi się nie udało. Nie ma czegoś takiego. No albo się udało, albo się nie udało. Firma, w której wiemy doskonale, że nie będzie łatwo. To jakby każdemu mówimy na starcie, że tu będą bardzo duże wyzwania. Nieraz trzeba będzie pracować nawet, nie wiem, po 17. Nieraz trzeba będzie powiedzieć work-life balance, że bardzo fajnie, że sam uważam, że jakiś balans oczywiście powinien być, ale nieraz jak jest coś do zrobienia, to będziemy siedzieli, aż to po prostu zrobimy. I chodzi o to, że są osoby, które już na starcie nie są na to gotowe i lepiej tym osobom od razu powiedzieć, że tak będzie. Nie każdy jest dla siebie stworzony. Może jesteś świetny w innej organizacji, ale w tej tak nie będzie, bo chodzi o to, że głód osiągania sukcesu firm, z którymi my konkurujemy, jest tak samo duży jak nasz, a w niektórych przypadkach może nawet i większy, a może i mniejszy tak samo. No uważam, że akurat u nas pod tym względem jest dobrze i to musi być transparentnie skomunikowane dla ludzi. Więc ja myślę, że akurat ta cała kultura jest miałka, jeżeli nie ma jej w praktyce. Bo jeżeli mówimy, tworzymy rozwiązania dla przyszłości, pracujemy razem, by osiągnąć sukces, bardzo fajnie, ale jak się to przekłada na rzeczywistość? Więc jeżeli to się nie przekłada na rzeczywistość, no to nie jest tam żadna wartość dla spółki.
A w takim razie, no bo jeżeli macie w DNA, że chcecie się bardzo rozwijać, że jesteście głodni sukcesu, nawet wiem, że czasem używasz takiego sformułowania, że wręcz masz lęk przed byciem, w sensie firmy, żeby firma została nieistotna, więc to mnie tak uderzyło, to jakie macie do tego podejście, bo chodzi mi o to, że w dzisiejszej nomen omen kulturze coraz bardziej się przedstawia to jako negatywną cechę, co mnie bardzo dziwi i ja uważam, że to, że człowiek nie ma nigdy dosyć, to jest jego immanentna cecha, że to jest genetyczne, zdrowe i zupełnie normalne i każde zwierzę też tak ma. Natomiast jest taki nowy trend, który mówi, że właśnie te wszystkie biznesmeny, milionery, to oni powinni to już sprzedać, odjechać w Bieszczady i cieszyć się życiem, jakimś tam życiem, nie wiadomo jakim, no ale generalnie, że taka koncepcja, że to jest w ogóle chore jakieś, że to tak, jak to tak, no już zarobiłeś swoje, już masz, nie? No, że ktoś kupił 5 mieszkań, po co kupuje 6, no nie? Ktoś zainwestował 1 000 000 w akcję, po co inwestuje 2 000 000? Ktoś zrobił firmę wartą 10 miliardów, to po co buduje dalej, zamiast mieć 10 miliardów sprzedać, nie wiem, coś zrobić. Więc ja wiem, co sądzisz na ten temat, no bo to jest logiczne, to właśnie z praktyki wynika. Natomiast co byś powiedział tym osobom, które nas słuchają i uważają, budowanie dużych rzeczy, to dlaczego? Przecież ta firma ma dać mi lifestyle, otworzę, nie wiem, warzywniak, byle się zgadzało. Jak mi hajsu wystarczy na wakacje w Chorwacji, to mamy to, nie?
Mhm. Tutaj też kilka wątków. Akurat tym zbycia nieistotnym, to i uważam tak w stosunku do firmy i w stosunku do siebie. Po prostu przeraża mnie myśl nawet o tym, że mógłbym, jak to ująć? Wstać rano i nie wiem, mieć zakurzoną twarz i pajęczynę pod oczami. Chodzi o to, że jeżeli mamy takie, podam tak naprawdę przykład konkretny, bez podawania nazw, ale jeszcze nie wiem, 5-7 lat temu, bo my zawsze aspirujemy, zawsze patrzymy na różne firmy, challenge'ujemy się, a co musimy zrobić, żeby być jak oni na przykład, no to firmy, które były dla nas inspiracją te 5-7 lat temu, w naszej branży, one są zupełnie nieistotne w tej chwili. One zostały przy tej samej ofercie produktowej. Aplikacje są trochę zmienione, ale są bardzo podobne. Wtedy te firmy zarabiały od nas pewnie z 5 razy więcej, w tej chwili zarabiają 3-4 razy mniej. I chodzi o to, że jeżeli ja bym miał takie podejście właśnie, że mam tą pajęczynę w oczach i nic się w XTB nie zmienia, no to jest już równia pochyła, bo to znaczy, że ja nie mam żadnej pasji. Jak ja nie mam pasji, no to ludzie, z którymi ja pracuję, no to też prawdopodobnie zaraz nie będą mieli tej pasji. Jak zaraz cała firma taka będzie, no to jest kwestia czasu, żebyśmy już zamknęli ten biznes, albo żeby ktoś nas po prostu wykupił i tak czy inaczej już jest koniec tej historii. Więc to tak naprawdę nawet z egoistycznego punktu widzenia nie chciałbym do tego doprowadzić, bo to by znaczyło, że moja przygoda z tą firmą się skończy, nie tylko moja, ale 1600 osób skończy swoją przygodę. Więc to jest jakby mocno przerażające. Ale z drugiej strony, jeżeli nas ekscytuje to, co robimy, jeżeli rzeczywiście jesteśmy zgodni właśnie z tym DNA firmy i tak dalej, i one są dla nas no nie wiem, naprawdę istotne, to to jest trochę jak taki film, czy gra komputerowa, czy cokolwiek. Ja bym chciał zobaczyć, co będzie dalej, bo o ile ja pracuję w tej firmie z małą przerwą 2007 roku, to szczerze, to co ja mówię bardzo często ludziom, z którymi pracuję, że dla nas to jest dosłownie dopiero początek, bo przecież jak my naprawdę przez 20 lat podpisaliśmy, nie wiem, dołączyło do nas 1 000 000 klientów, a teraz w tym roku dołączy do nas 1 000 000, to to dopiero się zaczyna, tak jakby dosłownie, wszystko co najlepsze dopiero się zaczyna. Wtedy byliśmy jedną z, nie wiem, z 20-30 firm w Europie, a teraz aspirujemy do tego, żeby być największą firmą inwestycyjną w Europie. Więc to się dopiero zaczyna. I teraz, jeżeli ktoś nie ma tej ekscytacji, no to w takim razie... Tak by trudno mi sobie to wyobrazić. Ja myślę, że to jest tak naprawdę trochę też cecha osobowościowa, ale to myślę, że ona i jest u mnie i wiem, że główny udziałowiec i założyciel firmy ma takie podejście. Wiem, że ludzie wokół mnie mają takie podejście i my chyba wszyscy się zarażamy trochę tą pasją. I łatwo byłoby powiedzieć, że dobra, wyjedźmy sobie na Bieszczady i tak mamy tych 6 mieszkań, tylko że brutalnie mówiąc, no to te 6 znowu nie ma tylu mieszkań prawdopodobnie, ale to myślę, że nikogo w firmie poza założycielem nie stać na te 6 mieszkań. To też nie będę mówił, że też nie robię tego dla nie wiem, z powodu finansowego, żeby kiedyś mieć lepiej i tak dalej, i tak dalej, ale nawet gdybym mógł teoretycznie w tej chwili rzucić pracę, to mi, ja bym miał chyba taki syndrom, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, czy syndrom emerytalny, czy jakkolwiek to się nazywa, ten problem, który piłkarze mają, jak kończą karierę, brakuje im adrenaliny, brakuje im jakiejś takiej wskazówki, czym jest miara sukcesu, czy nie. Nie umiałbym chyba tak w domu siedzieć, więc nie, to myślę, że zresztą sam założyciel, no to nie oszukujmy się, ale Jakub Zawodzki mógłby już nawet pewnie z 10 lat temu dawno rzucić pracę i tego nie robić, a jego zaangażowanie w firmę jest większe niż wielu osób, z którymi ja pracuję nawet na co dzień, więc myślę, że sami się chyba tym zarażamy i bardzo bym nie chciał, przynajmniej na następne 5-10 lat sobie raczej nie wyobrażam tego, żeby odpuścić, bo po prostu mi się to podoba, traktuję to właśnie jak taką, nie wiem, znowu wrócę, grę komputerową, grę planszową, film, gdzie po prostu chcę zobaczyć, co się dalej stanie i chcę być częścią po prostu tej interaktywnej historii.
Super. Czytałem ostatnio nawet takie wyjaśnienie psychologiczne tego fenomenu, że człowiek, który robi ambitne rzeczy, przyzwyczaja się i psychicznie, ale też fizycznie, czysto fizycznie do tego, że wstaje rano i potrafi generować, musi, nie ma wyjścia, bardzo dużej ilości energii, które później zużywa, no i nagle gdyby przestać, w sensie gdyby nie było na co tej energii zużyć, to ona się nie przestanie tworzyć i to jest niebezpieczne i to wręcz może, to jest fizycznie niebezpieczne, tak? Znamy te historie o ludziach, którzy robili bardzo ambitne rzeczy, poszli na emeryturę i zaraz pojechali na wczasy i w basenie utonęli, bo dostali zawału. Więc może to trochę przekoloryzowane, ale jednak coś w tym zdecydowanie jest. Natomiast jak padło słowo zawał, to mnie zastanawia, jak prowadzić taką firmę, taką w sensie w sektorze finansowym, jeszcze notowaną na giełdzie, która zarządza milionami złotych od ludzi, od klientów, tak? Ma je na swoich kontach i tak dalej. Czyli są tu wszystkie możliwe zagrożenia, od cyberbezpieczeństwa, że ktoś może te środki chcieć wykraść, po regulacje. Nieraz mieliśmy, jak mieliśmy gości w tym programie, którzy zarządzają spółkami giełdowymi, nieraz było tak, że tu gdzieś ktoś sobie telefon miał i prawnik cały czas nas słuchał i poprawiał, ale tego nie możemy powiedzieć, tu musimy zmienić słowo i tak dalej, żeby nie było, że to jest jakieś, nie wiem, sterowanie rynkiem i tak dalej. Więc ja sobie myślę, jako w sumie mały przedsiębiorca, jak dodałem różne sobie tam branże do swoich tam biznesików, no to jak, nie wiem, mamy platformę do nauki języków, to porównując do innych różnych rzeczy jest wybitnie proste. No, tak absurdalnie proste, że głowa mała. Później na przykład dodaliśmy sobie produkcję suplementów diety, to nagle się okazuje, że co tydzień albo wpada PIP, albo pytania od UOKiK-u, albo reportaż w telewizji, bo coś tam się komuś nie podoba, albo jakaś inna kontrola, sanepid, i sanepid nam mówi, no do roku będziemy wam decydować, czy za to macie mandat 5000 czy 500. No i teraz ja mam rok czekać, czy 500 000 będzie trzeba wyskoczyć. Więc jak sobie myślę, że jeszcze na przykład taką firmę, która i tak jest przecież znacznie, mimo że oparta o zdrowie i tak dalej, więc jest regulowana mocno, ale jest chyba jeszcze mniej regulowana, znacznie mniej regulowana niż sektor finansowy, no to jeszcze jakbym nawet taką wrzucił na giełdę, no to już bym w ogóle chyba nie spał i ostatecznie już wyłysiał. Więc zastanawiam się, no bo albo jesteś genialnym aktorem, albo w każdym wywiadzie wydajesz się super wychillowanym gościem. Więc jedno z dwóch. A jeżeli to drugie, to jak? Czy to jest, nie wiem, no, czy to jest wrodzona psychopatia, nie wiem, czy co, czy po prostu jakiś zestaw konkretnych umiejętności, tudzież technik, które stosujesz, żeby w piątek sobie wrócić do domu i normalnie spać, a nie koniecznie obalić 5 litrów wódki.
Przypomnę ci, że to nie będzie pewnie odpowiedź, której oczekiwałeś, bo...
Bo jest 5 litrów wódki.
A 5 litrów wódki nie. Ale powiem ci, że poza, nawet nie chyba, poza aspektami takimi jak, nie wiem, zdrowie najbliższych, czy nie wiem, jakbym nie mógł pewnie przeżyć x miesięcy z pieniędzmi, które mam, czyli no nie wiem, żeby rodzina miała dobrze, no to myślę, że mnie akurat szczerze mało co stresuje, albo nic mnie chyba nie stresuje. W sensie praca na pewno mnie albo bardzo mało stresuje, albo kompletnie mnie nie stresuje. Myślę, że rzeczy, nad którymi ja wiem, że nad zdrowiem nie mam oczywiście żadnej kontroli, ale to akurat by mnie stresowało, gdyby komuś się coś stało w rodzinie, ale rzeczy, które są związane z pracą i szczególnie te, nad którymi nie mam żadnej kontroli, to ja się nimi zupełnie nie przejmuję. Tak naprawdę zupełnie. I staram się tak samo zarażać ludzi, z którymi najbliżej pracuję, że skupmy się na aspektach, nad którymi mamy kontrolę. A jak nad czymś nie mamy kontroli, to jakby po co w ogóle mamy o tym myśleć? Szukajmy rozwiązań i tak czy inaczej, no nie jesteśmy głupi, więc jeżeli ta strategia, którą prowadzimy, jest sensowna, to jest ta kwestia czasu, zanim, nie wiem, pokryjemy stratę, czy jeżeli będzie kontrola, no to przecież jeżeli pracujemy zgodnie z jakąś strategią, no to będzie okej ostatecznie. I nie widzę tak jakby, znaczy inaczej, rozumiem, że ludzie się potrafią bardzo stresować, ale sam osobiście nie mam tego problemu. Tak jakby, czy to znaczy, że nie irytuję się? Nie, no oczywiście, że się bardzo nieraz irytuję tym, co się dzieje w pracy, ale czy to się przekłada na moje relacje z ludźmi w pracy, czy z żoną? Uważam, że zdecydowanie nie. Czyli staram się jednak podchodzić do biznesu w sposób bardzo, bardzo racjonalny, bardzo mało emocjonalny i uważam, że sam jak siebie nakręcam bardzo pozytywnie, to dużo łatwiej jest mi dochodzić po prostu do różnych rozwiązań. Czy to znaczy, że nigdy w nocy się nie budzę i nie myślę o pracy? Myślę o pracy, ale nie dlatego, że jakoś jestem zestresowany, ale dlatego, że myślę, że jak sobie przemyślę kilka spraw, pójdę sobie na następny dzień do pracy, to ja już mam gotowe rozwiązanie. Dlatego bardzo często też chodzę sam na spacery. Wracam z pracy, mówię żonie, są rzeczy, o których muszę pomyśleć. W pracy nie mam po prostu czasu na nie myśleć. Idę sobie na dwugodzinny spacer, czy po pracy, czy nieraz nawet budzę się, bo bardzo wcześnie się budzę o 5 rano. Potrafię też pójść na spacer, ja sobie układam po prostu myśli, więc myślę, że taki czas dla siebie mi bardzo, bardzo dużo daje, plus ta świadomość nie stresowania się rzeczami, nad którymi nie mam żadnej kontroli, plus, nie wiem, czy oczywiście właściciel, główny udziałowiec firmy by chciał to usłyszeć, ale no co najgorszego może się stać? No jeżeli mam tak naprawdę jak żyć, jeżeli moja żona jest zdrowa, to co najgorszego może mi się stać? No nie jestem na tyle głupi, żebym sobie w życiu nie poradził, więc no poradzę sobie po prostu, więc... No,
ale jeśli odpowiedź, sorry, że przerywam, ale właśnie jeśli odpowiedź, a w branży finansowej może być taka odpowiedź, że najgorsze może się stać na przykład, że wylądujesz w więzieniu, bo ktoś uzna, że mu się regulacja nie zgodziła, no i wiadomo, prezes będzie winny, no bo kto?
Znaczy to powiem ci tak, myślę, że jest bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby to się stało, bo myślę, że tutaj by musiało, znaczy co by musiało się stać? Po pierwsze, musiałbym być świadomy tego, że coś źle robimy, a wiem, że tego nie robimy, jeżeli jestem świadomy, więc tutaj tak by świadomie na pewno wiem, że niczego źle nie zrobię, więc z tej perspektywy nie pójdę do więzienia, bo wiem, że niczego nie robię złego, za co mógłbym pójść do więzienia. I teraz musiałyby się dwie rzeczy nałożyć. Wyszłoby na to, że my jako spółka coś źle robimy, a sąd by stwierdził, że niezależnie od tego, że ja o tym nie wiedziałem, to tak czy inaczej powinienem pójść do więzienia. Więc myślę, że jednak takich złych intencji raczej sąd by nie miał, czy regulator by nie miał. Więc nie, myślę, że to akurat więzienie mi nie grozi. To nie wiem, co by musiało się stać, żeby więzienie mi groziło. No to bym musiał świadomie podejmować decyzje, przy których rzeczywiście mógłbym nie spać. I jeżeli ktoś rzeczywiście ma takie sytuacje, że jest zmuszany podejmować decyzje, przy których musiałby nie spać, to szczerze współczuję takim osobom. To wolałbym zdecydowanie mniej zarabiać, niż podejmować decyzje, które mogłyby zaryzykować, nie wiem, tym, że mógłbym pójść do więzienia, więc albo bym był zmuszony uciec z kraju. To nie, to jest zupełnie nie mój sposób prowadzenia i biznesu, i życia.
Czyli to jest kwestia osobowości w takim razie, tak? Czy jednak, nie wiem, 20 lat temu to jednak miałeś całkiem inaczej, no ale stwierdziłeś, że ta droga nie prowadzi do nikąd i trzeba jednak jakoś wyluzować, wychillować, nie wiem, no, że pojechałeś na rok do Tybetu i wreszcie
to akurat odmieniony. Nie wchodząc w jakieś duże szczegóły, bo to też nie o to chodzi, ale pewna sytuacja rodzinna związana ze zdrowiem osoby, która jest mi bardzo bliska, doprowadziła mnie po prostu do takiego myślenia, że no to jest najgorsza rzecz, która mogła się wydarzyć. To nie ma gorszej rzeczy, która mogłaby się wydarzyć. To cała reszta. I nie chciałbym mówić, że biznes jest nieistotny, bo on jest bardzo istotny. On jest moim życiem, bym nawet powiedział, bo ja to kocham po prostu. Ale w porównaniu do zdrowia najbliższych mi osób, no to jest kompletnie nieistotne. A wtedy byłem na pewno osobą, która się bardzo stresowała. I wiem o tym doskonale, że bardzo się stresowałem. A teraz po prostu no, ta sytuacja doprowadziła do tego, więc myślę, że jednak był pewien element życiowy, który mnie doprowadził do takiej sytuacji.
Czyli lekcja odrobiona, no to bardzo dobrze. To ja zmierzając do końca mam takie w sumie proste pytanie. Jak się zostaje prezesem? Bo w meczu piłki nożnej, jak mamy Zlatana, to on chce być najlepszy w swojej drużynie, no ale ma 10 konkurentów, a tak naprawdę to pewnie ze dwóch, bo realnie to reszta jest mu bardzo potrzebna. On chce tylko być w głównym składzie. Natomiast jak jest 1600 osób, to bycie jedynką, no, tak w moim szybkim excelowym liczeniu jest trochę trudniejsze.
To może zacznę od samego początku. Znaczy, okej, to zacznę od tego, że na pewno trzeba mieć szczęście. To jakby nie będę ukrywał i tylko mówił o sobie, że jestem we wszystkim najlepszy i dlatego jestem prezesem. Myślę, że trzeba mieć trochę szczęścia. I teraz zacznę od samego początku, gdzie to szczęście się pojawiło. Jak ja dołączyłem do XTB w 2007 roku, to spółka zatrudniała pewnie z 10-15 osób. Więc ja już miałem... I oczywiście osiągała już wtedy sukcesy. Więc miałem szczęście być w sytuacji, w której spółka dopiero zaczęła się rozwijać. Miałem też takie szczęście, znaczy i wtedy oczywiście musiałem bardzo ciężko pracować, bardzo, bardzo nawet ciężko pracowałem. Musiałem mieć bardzo dobre wyniki, żeby się w niej utrzymać, no bo wiadomo, że tylko najlepsi się wtedy utrzymywali w spółce, ale wtedy też w momencie, w którym XTB zaczęło otwierać oddziały zagraniczne, to strategia była taka, że w każdym oddziale zagranicznym musiał być oczywiście dyrektor lokalny, ale zawsze wicedyrektorem była osoba, która była wysłana z Polski i to z działu sprzedaży, no bo dział sprzedaży świetnie znał produkt, świetnie znał DNA firmy i duża część zespołu z tamtych czasów miała na tyle dużo szczęścia, że jeżeli dobre wyniki osiągała w swojej pracy w sprzedaży, to wtedy kolejnym krokiem było wysłanie za granicę. Ja między innymi pracowałem w Mediolanie, w Bukareszcie. I tak naprawdę dla osoby, która pracowała jako junior sprzedawca, później account manager, później senior account manager i to wszystko w przeciągu pewnie półtora roku i zaraz nagle jestem wicedyrektorem w młodym wieku, to jest to lekcja życia. I tutaj jest kolejny element szczęścia, czyli najpierw ten element szczęścia, że spółka, która rozwija się po prostu w abstrakcyjny sposób. Drugi element szczęścia, że strategia polegała na tym, że jednak będziemy wysyłali młodych ludzi i będziemy po prostu w nich wierzyli. Trzeci element szczęścia, jak odszedłem z XTB i wróciłem, no to już jest trzeci, bo byłem pierwszą osobą, która była dopuszczona do tego, że mogła wrócić, no bo jednak było podejście takie, że jak ktoś odszedł, to już nie wróci. Czwarty element, no to jednak to, że wtedy pojechałem do oddziału brytyjskiego, znowu w formie wicedyrektora i na szczęście po raz kolejny założyciel spółki, czyli Jakub Zabłocki, tam wtedy mieszkał i pracował. I to był okres, w którym myślę, że udało się osiągnąć bardzo dużo na rynku brytyjskim. Poznaliśmy się znacząco lepiej. Zaufał mi. No ale w momencie, w którym ja wróciłem do Polski, to na pewno nie był taki plan, że ja wracam do Polski, żeby być prezesem, tylko ja miałem pracować w dziale technologii, w kompletnie innej roli. Ale no wtedy została podjęta decyzja, że będą zmiany w spółce i myślę, że szczerze, z perspektywy czasu, pomimo, że oczywiście Jakub Zabłocki miał wtedy do mnie duże, myślę, że bardzo zaufanie, widział, co zrobiłem w Anglii, widział, jak ciężko pracowałem i nawet tam nocami w oddziale, ale było to dla niego pewnego rodzaju ryzyko, no bo ja byłem cały czas wicedyrektorem w trzech oddziałach wcześniej, nie miałem jednak doświadczenia w zarządzaniu aż tak olbrzymimi strukturami, nie miałem doświadczenia w prowadzeniu aż tak dużych projektów i myślę, że było to jednak pewnego rodzaju ryzyko. Tylko człowiekiem, jakim byłem w 2007, może nie człowiekiem, bo pewnie jestem dalej tym samym człowiekiem, ale z punktu widzenia mojego skillsetu, to co potrafiłem zrobić w 2007 roku, a to co potrafię teraz zrobić, to jest po prostu przepaść. Więc myślę, że to, co spowodowało to, że stałem się prezesem, to myślę, że jednak bardzo nudne rzeczy, czyli konsekwencja, ciężka praca, ownership, branie odpowiedzialności, brak żadnych wymówek i tak dalej. Więc myślę, że klasyka klasyków plus jakieś 6. No plus tak naprawdę nie możemy się oszukiwać, że nie utrzymałbym się w tej roli, gdybym się nie uczył z roku na rok. I to myślę, że naprawdę dosłownie z roku na rok. Jestem nawet pewny, że to, co potrafię robić teraz versus to, co potrafiłem nawet rok temu, to jest niebo i ziemia.
Mhm. A czy to jest nauka od... W sensie, czy to jest nauka, że zatrudniacie fajnych ludzi, więc samo to, że pracujecie razem, no to każdy od każdego coś chłonie, tak? Od specjalisty UX-u zaczyna się bardziej rozumieć, a dobra, on myśli w taki sposób, to już bardziej kumam, o co chodzi, czy to jednak są jakieś konkretne metody, tudzież szkolenia menedżerskie, które mógłbyś polecić naszym widzom, którzy czują, że w swoich firmach utknęli, nie wiedzą, co zrobić dalej, nie rozwija się, mają stagflację wieloletnią nieraz. Mnóstwo jest takich przedsiębiorców, powiedziałbym nawet, że większość, no bo często się właśnie kończy rozwój, tak? Założyłem firmę, robię, co tam robiłem dobrze, no i co? I koniec.
Znaczy, no ja myślę, że akurat obie rzeczy, ale to jest tak, że no u nas ludzie, którzy są na najwyższych stanowiskach, to no myślę, że to jest duży taki miks. Są osoby, które pracują w spółce już ponad 10-15 lat, jak chociażby, nie wiem, no ja i członek zarządu odpowiedzialny za dział tradingu, czyli Filip Kaczmarzyk, no to my się znamy z 2007 roku, więc są to osoby, czyli ja i on naprawdę się nauczyliśmy praktycznie wszystkiego, co potrafimy w XTB i w miejscach, w których byliśmy, powiedzmy, pomiędzy XTB, ale są też osoby, które przyszły później. To jest, myślę, że jest olbrzymia wartość z osób, które dochodzą do firmy z tego względu, że nie możemy się oszukiwać, ale ja żyję żyję nawet pewnie w pewnym kokonie, bo wydaje mi się, że coś wiem, że tak to się robi, tylko tak to się robi. I fajnie, jak przychodzą wtedy takie osoby z zewnątrz, które potrafią być po prostu, nie wiem, powiedzieć mi nie, tak zupełnie nie masz racji. Inaczej o tym trzeba myśleć, więc myślę, że to jest bardzo kluczowy aspekt biznesu, że ja się nauczyłem w ostatnich latach najwięcej od osób, z którymi współpracuję. Plus w praktyce oczywiście, no bo jak robimy coraz więcej rzeczy, mamy coraz więcej produktów, coraz większe kampanie marketingowe, inne kampanie marketingowe, inny sposób komunikowania, no dosłownie wszystko robimy inaczej, to uczę się od ludzi, to jest numer jeden, uczę się w praktyce, może to jest tak samo numer jeden. Kursy mnie osobiście nauczyły, ale na pewno nie tak dużo, jak ludzie, z którymi pracuję. No sam na przykład, nie wiem, w zeszłym roku byłem na kursie na temat brandingu, bo sam pytałeś właśnie o branding, no bo jeżeli mamy robić ten branding, no to stwierdziłem, że to nie może być tak, że tylko dział komunikacji i brandingu będzie mnie uczył i mówił mi, jak to działa. No muszę mieć też jednak nie tylko praktyczne oczywiście, praktyczną wiedzę, którą już miałem oczywiście w latach poprzednich, ale muszę ją po prostu pogłębić, żeby móc, nie wiem, oceniać przynajmniej lepiej to, co robimy, czy to ma sens, czy nie i tak dalej. Wiadomo, że nie będę takim specjalistą, ale myślę, że jednak największa nauka to są ludzie, którzy są wokół nas i praktyka, a praktyka z praktyki tylko się nauczymy, jak będziemy wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo jak będziemy robili cały czas to samo, ja myślę, że to jest wbrew pozorom jeden z ważniejszych powodów sukcesów XTB, że my się kompletnie nie przywiązujemy do tego, co robimy. Bywa tak, że pracujemy nad produktem pół roku, a później zanim go wydamy, wyrzucamy go do śmietnika i nie ma żadnych emocji. On nie ma sensu. Podejmujemy takie decyzje. Nie wiem, ubiegaliśmy się o licencję w Brazylii w RPA. My w tej chwili sprzedajemy obie te licencje. My tam nic nie zrobiliśmy jeszcze, więc moglibyśmy nie zmarnować tamtego czasu. I nie ma tak jakby żadnych emocji, że ojej, no ale ja to robiłem, to przynajmniej spróbujmy. Nie ma emocji. No po prostu przyznajmy się do błędu, działajmy agile'owo i idźmy dalej. Więc myślę, że to jest też taka ważna rzecz. I bez tego na pewno byśmy się nie uczyli tak dużo, jak w tej chwili.
Super. Nie wątpię, że mógłbyś tak godzinami, a więc to jest widać. Lata rozmawiania tak naprawdę z ludźmi tutaj wychodzą i to jeszcze na temat, co jest najbardziej cieszące w tym wszystkim. Więc mam, żeby cię z kolei godzinami też nie trzymać jednak, bo swoją robotę masz. To mam ostatnie pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
A to tutaj nie będzie to usługa ani rzecz, ale powiem o jednej myślę, że ważnej rzeczy. Może to być usługa, ale w moim przypadku nie była to usługa. Myślę, że rzecz, która mnie najbardziej nauczyła w życiu, to jest praca w dziale sprzedaży. I myślę, że tak samo bym komuś powiedział, żeby potencjalnie nawet poszedł, jeżeli nie może pracować w dziale sprzedaży, to żeby poszedł potencjalnie na kurs nawet sprzedaży. I dlaczego? Dlaczego mnie to tak dużo nauczyło? Myślę, że rozumowanie produktu w każdym biznesie, w którym jesteśmy, jest kluczowe, żeby robić cokolwiek w firmie. Tak naprawdę jest to, myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy. Nawet jeżeli mamy specjalistę w obszarze, nie wiem, marketingu, a on nie rozumie produktu, to ten marketing nie będzie tak efektywny, jaki byłby, gdybyśmy rozumieli produkt. Trzeba zrozumieć odbiorcę tego produktu, więc te rozmowy z klientami były bardzo ważne, no bo coś, co nam się może wydawać ważne, jest zupełnie może być nieważne dla klienta. A kolejny aspekt to, myślę, że komunikacja. I wiele osób nie osiąga takich sukcesów, jakie mogłyby osiągać, gdyby miały większy skillset komunikacyjny. I to jest bardzo, bardzo kluczowe. Są osoby, które naprawdę u nas w spółce są bardzo inteligentne. Wiem, że mnie by zjadły pod tym względem, ale po prostu są cichymi myszkami, które gdzieś się tam ukrywają i po prostu nie chcą wyjść ze swojej strefy komfortu. Więc myślę, że dział sprzedaży i w sumie ta odpowiedzialność, presja w wyniku, komunikacja jest tak wiele aspektów, które pomogły mi w pracy w dziale sprzedaży, więc myślę, że to jest taka olbrzymia rzecz, bez której jestem nawet nie, że przekonany, jestem w 100% pewny, że nie byłbym tam, gdzie jestem, gdyby nie praca w dziale sprzedaży. Więc gdybym miał to przełożyć tak naprawdę potencjalnie na kursy, no to kurs działu sprzedaży i kurs komunikacji. Myślę, że one są kluczowe i w sumie nie tylko w biznesie. Myślę, że nawet w życiu mi to bardzo pomaga, umiejętności takie komunikacyjne. Mhm.
Całe życie sprzedajemy, a wbrew pozorom pierwszym i najstarszym zawodem świata jednak był prawdopodobnie kupiec. W związku z czym myślę, że bardzo ciekawa odpowiedź i pierwszy raz taka padła w tym programie wieloletniej historii, więc tym bardziej fajnie. Ja za przyjęcie, w podzięce za przyjęcie zaproszenia do tego programu mam tablicę pamiątkową
super
eksperta.
Dziękuję bardzo.
Oraz z kolei od nas akurat zestaw suplementów. Raka może nie leczą ani ciężkich chorób, kończyny nie odrastają, ale pomoże zachować poziom witamin.
Idealnie, także super, bardzo
dziękuję. Dzięki bardzo, trzymam kciuki. No i co, owocnych biznesów, no i żeby XTB podbiło świat.
Dziękuję bardzo.
Dzięki oficjalnie. Dzięki. I wam również wszystkiego dobrego. Cześć.